Księdza biskupa, szanowny panie, czcigodni księża, dziękuję za to zaproszenie i za temat, który został mi zaproponowany, ponieważ tak się złożyło, że sam żyję również we wspólnocie w Stowarzyszeniu Życia Apostolskiego, czyli podzielam też konsekrację niejako we wspólnocie, której charyzmatem jest nowa ewangelizacja. Aczkolwiek przyznam się, że tak określony temat przez księdza biskupa, obecność indywidualnych form życia konsekrowanego w ewangelizacji, był dla mnie również wyzwaniem. Mam nadzieję, że twórczy. Chodzi o zaangażowaną obecność indywidualnych form życia konsekrowanego w ewangelizacji. Spróbujemy ukazać to, sięgając do Słowa Bożego i do tego, co mówi Kościół, najpierw pokazując cechy charakterystyczne dla nowej ewangelizacji, i to są te elementy, które wydają mi się, że są ważne dla obecnych tutaj osób, a następnie cechy charakterystyczne dla życia konsekrowanego, w tym indywidualnych form tego życia, żeby w końcu zobaczyć tę obecność w ewangelizacji w formie i w kontekście świadectwa. Więc zapytajmy najpierw, jak ewangelizować dzisiaj. Zacznijmy od tego. By odpowiedzieć na to pytanie, trzeba wiedzieć, czym jest ewangelizacja i czym jest nowa ewangelizacja. Wiemy, że Kościół ma obowiązek wszędzie głosić Ewangelię Jezusa Chrystusa. I że misja ewangelizacji, misja głoszenia jest kontynuacją dzieła Jezusa Chrystusa. Czym jest Kościół w swej naturze? Chodzi o to, żeby Chrystus, zmartwychwstały Pan, mógł mówić dalej do ludzi. Żeby Chrystus, zmartwychwstały Pan, mógł dalej mówić do ludzi współczesnych nam. Przez nas. To jest element podstawowy. I dlatego, sięgając do Redemptor Hominis, punkt 7, Jan Paweł II pokazuje nam, w jaki sposób Chrystus przemawia do ludzi. I te elementy są dla nas bardzo cennym pouczeniem na temat ewangelizacji i świadectwa. Cytuję. Chrystus, Syn Boga Żywego, przemawia do ludzi jako człowiek. Przemawia Jego życie, przemawia Jego człowieczeństwo, przemawia Jego wierność, wierność prawdzie, Jego miłość, która ogarnia wszystkich, przemawia także Jego śmierć na krzyżu i zdumiewająca głębia cierpienia i oddania. I w tym punkcie 7 Redemptor Hominis papież mówi, że Kościół żyje tą tajemnicą. Kościół żyje tajemnicą Syna Bożego, który stał się człowiekiem i jednocześnie czerpie z niej bez wytchnienia i stale szuka dróg, żeby tę tajemnicę przybliżyć ludzkości. Właśnie tę tajemnicę. Tajemnicę Syna Bożego, który stał się człowiekiem, tak żeby przemówiło Jego człowieczeństwo, wskazując na to, że rzeczywiście to był Syn Boży. Więc tutaj mamy pewien klucz, który odnosi się do nowej ewangelizacji, bo to właśnie chodzi w nowej ewangelizacji, we wszystkich formach i tak dalej. Chciałbym jeszcze przytoczyć wypowiedź Benedykta XVI z Biuncum et Semper, z tego listu, w którym papież mówi, że on podziela tę troskę poprzedników, by cały Kościół, odrodzony w Duchu Świętym, zwrócił się do współczesnego świata z nowym zapałem misyjnym, by krzewić nową ewangelizację. Cały Kościół dla współczesnego świata, który podejmuje dzieło nowej ewangelizacji. I potem czytamy, że są różnorodne sytuacje, w których Kościół jest. Tutaj taka mała dygresja, w której posługuje. Popatrzcie, w jaki sposób teraz papież Franciszek przedstawia praktyczny wymiar misji Kościoła. Stosuje trzy zasady. Trzeba widzieć, trzeba ocenić i trzeba działać. I podaje pewne konteksty, czy Kościół się angażuje w nową ewangelizację, czy w swoją misję, ale z punktu widzenia właśnie tych problemów. Trzeba stanąć na przykład wśród ubogich, żeby popatrzeć ich oczami i z perspektywy ich życia na Kościół. Nie z centrum, mówiąc o ubogich. I ten przykład nam pokazuje, że te różnorodne sytuacje zmuszają Kościół do tego, żeby opracował różne formuły dla tych wszystkich sytuacji, różne formuły ewangelizacji, nie jedną. To jest bardzo ważne, ponieważ są środowiska w Polsce, ja osobiście jestem w zespole do spraw nowej ewangelizacji, w Polskiej Radzie do spraw krzewienia nowej organizacji jako konsultor i tam pierwszym problemem było ścieranie się pewnych środowisk, które uważają, że mają patent na ewangelizację. Jedną formę. Nie. Są różnorodne sytuacje i są różne formy. I tutaj myślę, że w tej różnorodności form również znajduje się życie konsekrowane, w tym indywidualne formy życia konsekrowanego. Z tego właśnie powodu. Ale jest jedna rzecz wspólna. Jaka? Ten sam list Ubicum Quae Semper Benedykt XVI mówi, że u początku bycia chrześcijaninem nie ma decyzji etycznej albo wielkiej idei. Nie etyka chrześcijańska, zobaczcie, nie wartości, nie wzniosłe idee, ale jest spotkanie z wydarzeniem i osobą Jezusa Chrystusa, które nadaje to spotkanie nową perspektywę człowiekowi, nowe i decydujące ukierunkowanie. I to jest ewangelizacja. Doprowadzić do spotkania z Chrystusem zmartwychwstałym. A gdy potem mówi o ewangelizacji, jeszcze to zacytuję, to pisze tak. Nie jest podstawą wszelkiej ewangelizacji ludzki projekt ekspansji. Ludzki projekt ekspansji Kościoła. Zdobywania nowych przestrzeni, zdobywania ilościowo ludzi. To nie o to chodzi. A więc co jest podstawą ewangelizacji? Mówi, rodzi ją pragnienie podzielenia się nieocenionym darem, jaki Bóg zechciał nam dać, uczynić dopuszczając nas do udziału w swoim boskim życiu. Popatrzcie, ewangelizacja rodzi pragnienie spontaniczne, które nosi człowiek, rozumiejąc i ciesząc się tym, do czego Bóg go dopuścił, dając mu w darze udział w jego życiu. I tutaj umiejscowiamy również życie konsekrowane. Świadectwo w tym wymiarze. Świadectwo indywidualnych form życia konsekrowanego. Spontanicznie, naturalnie. Co dla mnie jest oczywiście bardzo ważne potem dla praktycznych tutaj jakichś wskazówek. Jeśli chodzi o definicję nowej ewangelizacji, to osobiście po wielu dyskusjach i też pracach promuję następującą. W różnych dokumentach to też już można znaleźć i opracowanie. Że nowa ewangelizacja to jest głoszenie Chrystusa tym, którzy o Nim zapomnieli lub którzy Go nie znają, a więc niewierzący, z nowym zapałem przy użyciu nowych metod i środków wyrazu. Materiała, które prześlę Pani na stronę, będziecie mieli odniesienia, skąd to się wzięło. W każdym bądź razie nowa ewangelizacja w ten sposób chce być drogą od nowy Kościoła, a przez Kościół od nowy świata. I teraz parę takich odniesień, które nam nakreślą zagadnienie nowej ewangelizacji. Można tego określenia nie lubić. Można sobie powiedzieć, po co w ogóle ktoś to nazwał nową ewangelizacją? Co to w ogóle jest? Przecież Kościół zawsze ewangelizował. Gdyby tak nie było, to nie byłby Kościołem. Więc skąd ten termin nowa ewangelizacja? Ewangelia, jeśli mówimy o Ewangelii, już sama w sobie zawiera dobrą nowinę, czyli coś nowego. To jest rzecz ciekawa, bo mówiąc o nowej ewangelizacji, nie zatrzymujemy się jedynie nad pojęciem, nad którym moglibyśmy dyskutować. Wręcz przeciwnie, chodzi o nowe działanie Ewangelii, która jest ta sama, ale ciągle nowa zarazem. Bo zmieniają się konteksty społeczne, kulturowe, zmienia się świat, zmienia się człowiek. Dzisiaj mamy zupełnie inne koncepcje człowieka i człowieczeństwa, zauważmy. Są to nowe konteksty, prawda? I Ewangelia musi wejść jako dobra nowina właśnie w to, co dzisiaj jest nowe, co nas zaskakuje, kiedy robimy ocenę pewnych planów życia społecznego także. Jeśli chodzi o odpowiedź, dlaczego ta idea nowości, ciekawe są tutaj podpowiedzi Pisma Świętego. Bo zobaczcie, mamy Nowy Testament. Mówimy, jest Nowy Testament. Ale co to znaczy, że Stary stracił aktualność? A mówimy, Nowy Testament. A przecież w kontekście Słowa Bożego, które jest zawsze skuteczne i się nie starzeje, nie możemy powiedzieć, że tamto jest przeszłością, a to jest nowe. Nowy w starym się ukrywa, stary w nowym się wypełnia, nowa jakość. Potem czytamy o nowym przymierzu. Jest nowe przymierze. Czyli co? Stare straciło wartość? Nie. To jest cała historia zbawienia. Później mamy nowy duch. A przecież to jest ten sam duch. Święty duch Boga. Potem czytamy o nowym przykazaniu. Ale przecież ono obejmuje wszystkie pozostałe. W końcu dochodzimy do stwierdzenia nowy człowiek, nowe życie. Potem w Apokalipsie mówimy o nowym imieniu, które otrzymamy i znajdujemy opis nowej Jerozolimy jako miasta Bożego, które zstępuje od Boga dla ludzi, gdzie Bóg jest wszystkim we wszystkich. Zbawieni śpiewają nową pieśń i tylko oni mogą ją zaśpiewać i w końcu czytamy nowe niebo i nowa ziemia. Widzicie? To jest bardzo ciekawe, ponieważ okazuje się, że w Chrystusie Jezusie wszystko jest nowe. I przez spotkanie z Chrystusem Jezusem wszystko Bóg czyni nowym. Nowym. Dlatego nowa ewangelizacja, gdzie głosimy Chrystusa, chociaż Ewangelia pozostaje niezmieniona. Teraz zapytajmy o przestrzeń ewangelizacji, czyli gdzie my mamy głosić Chrystusa. Ewangeliści nam podpowiadają. Mateusz i Łukasz mówi, że Jezus przekazał jako zmartwychwstały Pan swoim uczniom rozkaz, żeby ewangelizowali wszystkie narody. A święty Marek mówi, że całe stworzenie. Czyli nie ma, powie papież, takiej sytuacji, która by była wyłączona z ewangelizacji. Nie ma takiej przestrzeni. Nie ma takiego człowieka. Nie ma takiej przeszkody, która by nas usprawiedliwiała i uniemożliwiała głoszenie Ewangelii. Ewangelia jako dobra nowina została powierzona uczniom. I my musimy też w tej kategorii patrzeć na swoje powołanie. Chrzcielne, o którym będzie mówił ojciec Tomasz, i także powołanie to specyficzne do życia konsekrowanego, którym Panie się cieszą i my także. Że jest to dar, naprawdę dar od Boga, ale dar dla innych, dla dobra innych, nie tylko dla nas. I wiara, którą postrzegamy i właśnie, którą rozczytujemy, rozeznajemy sobie Bożym, jest również darem. Dlaczego ja wierzę, a inni nie wierzą? Sam fakt, że są ludzie niewierzący na tym świecie, uświadamia nam, że otrzymaliśmy dar. Ale ten dar jest dla mnie i dla innych. I tak naprawdę Słowo Boże nam mówi, że my jesteśmy wezwani do tego, żeby przechować wiarę do powrotu Chrystusa i wierzyć w imieniu innych i dla zbawienia innych. W pierwszym liście świętego Piotra Piotr mówi, że ci, którzy nas dzisiaj oskarżają i szkalują nas ze względu na naszą wiarę, prześladują nas i sprawiają, że krzyż Chrystusa ma swój wymiar historyczny. Słabość krzyża jest historyczna w dziejach Kościoła, że w dniu nawiedzenia Pana, kiedy On powróci, będą Go za to uwielbiać i będą nam dziękować. Ale to będzie zmieniona perspektywa Kościoła i naszego powołania, jeśli tak podchodzimy do tej misji. Nikt nie może być wyłączony ani z dzieła ewangelizacji, ani z tego, z owocu, który powinna ewangelizacja przyjąć. Jeśli wszyscy, to także Kościół. To także Kościół. I dokumenty Kościoła nam pokazują, że przede wszystkim nowa ewangelizacja jest skierowana do Kościoła, do wewnątrz, jako ewangelizacja ludzi ochrzczonych, po to, żeby oni z nowym zapałem przenieśli tę dobrą nowinę dla świata, dla odnowy świata. I tutaj króciutka dygresja. Otóż jeśli chrześcijanin nie potrafi się cieszyć Ewangelią, którą otrzymał, jeśli nie potrafi się cieszyć powołaniem, które otrzymał, to jest pierwszy znak. Bo my mamy być radosnymi świadkami zmartwychwstania, radosnymi świadkami wiary. I jeśli z drugiej strony chrześcijanin, czyli przepraszam za mój głos, ale przeziębiłem się ostatnio, nie zależy mu na tym, żeby inni zostali zbawieni. Nie cierpi z tego powodu, nie przeżywa jakiegoś żalu i bólu, jak to czyni Jezus Chrystus i apostołowie, że inni idą drogą zatracenia, potrzebuje samej ewangelizacji. Wypowiedzi na ten temat mamy wiele, zostawiamy to. Teraz kolejne pytanie. Cały czas mówię o tym pierwszym jakby bloku mojego tutaj wykładu, o cechach charakterystycznych nowej ewangelizacji. Teraz co jest jej treścią? Co głosimy? Albo lepiej, kogo głosimy? Głosimy Chrystusa. Osobę Chrystusa. Proponujemy Chrystusa. Ale zobaczcie, że w praktyce, jeśli byśmy do tego zagadnienia podeszli, to my tak naprawdę głosimy wiarę chrześcijańską. Dajemy świadectwo o naszej wierze. Żeby głosić Chrystusa, trzeba zaświadczyć o mojej wierze. I pokazywać rzeczywiście, ukazywać chrześcijaństwo, jak słyszeliśmy w tej wypowiedzi Benedykta XVI, nie jako etykę, spójny system wartości, które są najdoskonalsze, bo przykazanie miłości nieprzyjaciół ponadto się już nie pójdzie wyżej, ale pokazywać chrześcijaństwo jako wiarę. A wiara jest relacją. Wiara jest relacją. To nie jest wiedza na temat. To nie jest zbiór praw czy praw dogmatycznych, które mogą kapitalnie funkcjonować jako zbiór w katechizmie i w księdze, którą położymy na biurku obok. Tylko relacja. Relacja do żywej osoby Jezusa Chrystusa. Relacja, która się opiera na moim zaufaniu do Boga. Wielkiej ufności, jaką mam w Chrystusie. I ona również zobowiązuje. Zobowiązuje. Teraz jeśli sięgniemy do Pisma Świętego, kiedy Żydzi pytają Jezusa, na czym polega dzieło Boże? Co potrzeba, żebyśmy wykonywali dzieła Boga? 6 rozdział Jana. Jezus mówi, na tym polega dzieło Boga, żebyście wierzyli w tego, którego On posłał i żebyście wierząc mieli życie wieczne. W innym miejscu, na górze przemienienia, kiedy Bóg daje swój atest, kim jest Jezus Chrystus, mówi, to jest mój Syn umiłowany i Jego słuchajcie. Więc co jest wyróżnikiem wiary chrześcijańskiej? Wierzyć Jezusa i wierzyć Jezusowi. Zobaczcie. To jest relacja wiary. To jest chrześcijaństwo. Wierzyć w Jezusa, którego Bóg posłał jako Pana i Zbawiciela i wierzyć Jezusowi, Jego Słowu, Jego Ewangelii. A więc tutaj widzimy, że z tej strony, jeśli podejdziemy do tego zagadnienia wiary jako relacji, mamy zupełnie inną perspektywę ewangelizacji Kościoła. Kościół nie jest stróżem etyki. Kościół nie jest stróżem moralności. To wszystko, co jest ważne jako zasady życia etycznie poprawnego, jest konsekwencja wiary. Jest owoc. Najpierw jest dar zbawienia, a potem są zobowiązania, mówiąc obrazowo. Wtedy będziemy mogli odpowiedzieć ludziom na ich pytanie i poszukiwanie sensu w życiu i we wszystkich sytuacjach. Kolejna rzecz. Co mamy głosić w nowej ewangelizacji czy w ewangelizacji? Nie wolno nam milczeć o rzeczach ostatecznych. Te punkty, które teraz poruszamy, one są bardzo ważne potem do powołania, do konsekracji, którą przeżywamy, o której będziemy mówić. Dlatego, że Kościół jest przybyszem, jest pielgrzymem na ziemi. Pielgrzymuje do ojczyzny, która jest w niebie i my o tym mówimy, ale trzeba dać o tym świadectwo. Dzisiaj świat próbuje uniknąć rzeczy, która jest nie do uniknięcia. Ucieka po prostu przed prawdą o śmierci. Myśl o tym przeraża. Próbuje się to odrzucić. Ale pytania o śmierć i o życie po śmierci są niemożliwe do ominięcia. Ja akcentuję ten jeden element tych rzeczy ostatecznych, bo katechizm nam daje przykład kilku. Pokazać świat jako rzeczy przedostatnie. Przedostatnie. Ostatnie są przed nami i inny świat. W każdym bądź razie, dlaczego o tym mówimy? Ponieważ śmierć, którą wszyscy ludzie przeżywają jako znak zapytania i trwogi, dla chrześcijan nie może być takim doświadczeniem, chociaż napawa nas bólem. Z tego względu, że jak czytamy w Piśmie Świętym, Chrystus swoją śmiercią zadał śmierć śmierci i pokonał tego, który dzierżył władzę nad śmiercią, czyli diabła, aby uwolnić tych wszystkich, którzy przez boja śmierci podlegli, byli niewoli. Czyli zobaczcie, lęk przed śmiercią czyni ludzi niewolnikami. I chrześcijanie, a zwłaszcza ci, którzy wiążą swoje życie z Chrystusem, mają dać świadectwo tego stylu, jakim żył Jezus Chrystus, mówi o konsekracji, mają dać świadectwo wolności i wiary w to, co nas czeka po śmierci. Generalnie rzecz biorąc, żeby się nad tym już nie rozwodzić, jeśli sięgniemy do listu do Rzymian, rozdział 6, tajemnicy chrztu, tu się trochę odwołuje do wykładu, który będzie za chwilę, to zobaczymy tam, że chrześcijanie ten naprawdę śmierć mają za sobą. Umarliście razem z Chrystusem. Umarliście razem z Chrystusem, żeby powstać do nowego życia. Macie śmierć za sobą i chrzest nas z tym łączy. I widzicie, psychologicznie trudno jest nam przeskoczyć do tej prawdy, bo jesteśmy ludźmi, to nas napawa lękiem, sobie uświadomimy, że to wszystko, co jest takie piękne, nasze osiągnięcia, trzeba będzie zostawić iść na spotkanie z Bogiem, który ci powie, nareszcie jesteś. Nareszcie jesteś. Dotarłeś do tego miejsca, jesteś przede mną, prawda? Ale tak to się ma. I my mamy dać świadectwo właśnie tego. I trzeba głosić dobrą nowinę właśnie w konsekwencji do tych rzeczy ostatecznych i to czynić w imieniu wszystkich i dla dobra wszystkich. W drugim liście do Koryntian 4,13 Paweł mówi tak. Uwierzyłem, dlatego przemówiłem. My także wierzymy i dlatego mówimy przekonani, że ten, który wskrzesi Jezusa, czyli Bóg, z Jezusem przywróci życie także nam i stawi nas przed sobą razem z wami. Dlatego mówimy, dlatego ewangelizujemy, dlatego głosimy, bo wierzymy w to. Widzicie, w tym wykładzie chcę trochę dotknąć także dobrej nowiny. Nie wiem, czy mi się to uda. Dalej, co mamy głosić? mamy głosić także w ewangelizacji prawdę o odpuszczeniu grzechów. O tym się nie mówi. Co prawda, niedawno słyszeliśmy o wystrzałowym pomyśle, mianowicie o jednym księdzu z diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, który nyska przerobił na konfesjonał. I wyjechał w drogę i dopóki nie wyjechał, to media grzmiały, potem jak wyjechał, to wszystko ucichło. Prawda? I już nie ma szoku. Nie ma szoku. Nie wiadomo, może kogoś wyspowiada, może. W każdym razie, kiedy w ewangelizacji mówimy o zbawieniu, że Chrystus jest jedynym zbawicielem człowieka, to zauważmy, że w praktyce tu na ziemi doświadczenie zbawienia, którego pełni będziemy mieć w niebie, jako dzieci Boże, usprawiedliwione, żyjące przed obliczem Boga, na ziemi to doświadczenie zbawienia polega na odpuszczeniu grzechów. Kiedy w Ewangelii Łukasza w rozdziale pierwszym, werset 77, Zachariasz zapowiada misję Jana i misję, po części misję Chrystusa, to powiada jego ludowi dasz poznać zbawienie, co się dokona przez odpuszczenie grzechów. To jest dobra nowina. Że my tu na świecie możemy mieć odpuszczone grzechy. I kiedy Chrystus posyłał swoich uczniów z głoszeniem dobrej nowiny, powiedział im, komu odpuścicie grzechy, są one odpuszczone. Jan 20:23. Kiedy Jan Chrzciciel wskazał Jezusa, to powiedział tak, oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. Grzech świata. Wszystko. I teraz jeśli chcemy ludziom pokazać dobrą nowinę, jeśli chcemy, żeby doświadczyli nowego początku, bo każdy sakrament pojednania to jest nowe narodziny, to jest nowy początek. Jeśli my chcemy to zrobić, to ktoś musi ludziom wskazać na Jezusa, na tego baranka, który przychodzi, żeby zgładzić grzech świata. To jest element nowej ewangelizacji niezastąpiony. I teraz, moi drodzy, chciałbym zadać kolejne pytanie dotyczące formy ewangelizacji. Jeszcze tutaj 3 minuty na ten temat i potem przejdziemy do drugiego zagadnienia. Czyli jak mamy ewangelizować? Jak? Są różne formy ewangelizacji. Ja wypunktowałem rzeczy, które się odnoszą, uważam, do naszego powołania. Po pierwsze, musimy mieć świadomość, że to świadectwo i ewangelizacja dokonuje się w Kościele i przez Kościół w takiej formie mniejszościowej. Świadectwo małych grup. Świadectwo małych wspólnot. Mówimy co prawda, że cały Kościół ma świadczyć, że wszyscy mają to czynić i tak dalej. Bez wątpienia to jest prawdą, ale w praktyce to widzimy, że to czynią pojedyncze osoby, małe grupy, wspólnoty i tak dalej. Ale nie trzeba się tego bać. Naprawdę. Jeśli mówimy o tym spontanicznym odruchu, dzielenia się z Chrystusem, Chrystusem z innymi, w relacji z ludźmi, no to pamiętajmy o tym, że Chrystus widział Kościół jako puzilus grex, czyli małą trzodę. Jezus mówi o chrześcijanach, że mają być solą ziemi, światłem świata, ale mówi, nie bój się, mała trzódko. Taka jest wizja Kościoła, którą miał Jezus odchodząc z tej ziemi. Zakładając, że do powrotu ta mała trzódka zachowa wiarę. Nie trzeba się tego bać, że żyjemy pojedynczo w domach, w środowiskach, że nie mamy może wsparcia. Mamy być tym zaczynem w cieście i naprawdę dawać to świadectwo, jak powiedziałem, małych grup, czy świadectwo komórkowe, co się wyraża przede wszystkim poprzez świadectwo rodzin, wspólnot, czy też stowarzyszeń, które są najbardziej żywotne w Kościele, ale także form życia konsekrowanego, które są Wam tutaj bliskie i przeżywane. Dlatego, że tak jak powiedziałem, chcemy innym przekazać własne doświadczenie wiary, a wiara jest sprawą relacji, nie tylko z Bogiem, tylko relacji z innymi ludźmi. Kiedy słyszę świadectwo o tym, jak Pan Bóg zmienił życie i my dajemy takie świadectwo o tym, żeby nasze życie się zmieniło, no to ono jest bardzo ważne, ale nie jest ostateczne. Zawsze mi się przypomina przykład świętego Pawła, który mówił na prawo i na lewo, że Chrystus go zdobył, że zdobył jego serce, że został nawrócony i pochwycony pod Damaszkiem. Przyjęto go do Kościoła, kiedy dał takie świadectwo? Nie. Dopiero gdy inni dali mu świadectwo. Kiedy Barnaba go prowadził, czyli świadectwo innych ludzi o naszym życiu i nawróceniu, przypieczętowało to, że ta wiara jest prawidłowa, twarda, zdrowa, usiłowała w życiu. Taka jest ewangelizacja. Jest kwestia relacji. Nie trzeba się tego bać i postrzegać też siebie w tym wymiarze. Idąc tą drogą, odkrywamy, że chrześcijanin, który jest wezwany do nowej ewangelizacji, do dawania świadectwa, jest przede wszystkim człowiekiem, a każdy inny. Tylko jego życie jest inne. I na przykład Teofil z Antiochii mówił tak: pokaż mi twoje człowieczeństwo, a ja ci powiem, kto jest twoim Bogiem. Pokaż mi twoje człowieczeństwo, które powinno być wiarygodne, a ja ci powiem, kto jest twoim Bogiem. I dlaczego? Kiedy trafiłem na tę wypowiedź, sięgnąłem do Ewangelii, skąd w tradycji Kościoła właśnie ten kierunek i takie wezwanie. Dlatego, że Ewangelia i Słowo Boże nam pokazuje, że my mamy głosić również ewangelizacji człowieczeństwo Jezusa Chrystusa. Zaczęliśmy od tego punktu siódmego, Redemptor Communis, gdzie papież pokazał właśnie to człowieczeństwo. Ile razy w Ewangelii pada stwierdzenie: Syn Człowieczy, oto człowiek, prawdziwie ten człowiek był Synem Bożym. Jeden jest Bóg, jeden pośrednik między Bogiem a ludźmi. Człowiek, Jezus Chrystus. Człowiek, Jezus Chrystus. Widzicie? I my musimy zdać sobie z tego sprawę, że wiara, że chrześcijaństwo to jest kształtowanie swojego człowieczeństwa, które potem promieniuje na innych. Przykładem tego życia prawdziwego człowieka jest Jezus Chrystus, którego życie jest opisane w Ewangelii. Dobry człowiek. Człowiek dla innych. Jan Paweł II mówi o Chrystusie jako człowieku, że to była proegzystencja, czyli życie dla innych. I my również w naszej konsekracji mamy żyć dla innych. Rzecz ogromnej wagi. W liście do Tytusa, rozdział 2, werset 11, czytamy tak, że razem z przyjściem Jezusa Chrystusa ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom i poucza nas, jak mamy żyć na tym świecie. Chrystus, który staje się człowiekiem, Syn Boży, przynosi nam zbawienie. Jan powie, że w nim jest łaska i prawda. Prolog świętego Jana, tak się kończy. Łaska i prawda. Ale jednocześnie uczy nas, jak mamy żyć jako ludzie. Według wzoru człowieka, w którym Bóg ma upodobanie, który się raduje takim człowieczeństwem, takim stylem życia. Więc Jezus Chrystus uczy nas również, jak mamy żyć prawdziwie, po ludzku. I w ewangelizacji dajemy świadectwo życia Chrystusa, człowieczeństwa Jezusa Chrystusa. Kochani, kończąc te rozważania na temat ewangelizacji, chcę powiedzieć, że w każdym przypadku od chrześcijan wymaga się nie tyle nawracania innych, bo ten akcent jest bardzo obecny w wielu wypowiedziach, mamy innych nawracać. I kiedy się mówi o tej misji, to myślimy o innych, których trzeba nawracać, ale wymaga się świadczenia miłości w wierze, o nadziei, którą nosimy w sercu. O nadziei, która jest własną wiarą również. I teraz chciałbym, żebyśmy te treści charakteryzujące nową ewangelizację odnieśli do indywidualnych form życia konsekrowanego. Zabiorę Wam jeszcze 15 minut, więc nie przeholuję zbytnio. 3 minuty po kielecku to jest 3 razy po 15. To jest drugi blok mojej konferencji, mianowicie nowa ewangelizacja z udziałem indywidualnych form życia konsekrowanego. Nowa ewangelizacja z udziałem indywidualnych form życia konsekrowanego. Co nowego wnoszą do Kościoła i świata? Bo tu na pewno też znajdziemy ten element. Czy możemy mówić o nowości w naszym przypadku? W tym przypadku historycznie próbujemy odtworzyć coś, co już w Kościele było. Więc jaka tutaj jest nowość? Oczywiście, że tak, bo w spotkaniu z Chrystusem wszystko staje się nowe, jak powiedzieliśmy na początku. Więc tutaj pierwsza moja uwaga jest taka. W ogóle życie konsekrowane we wszystkich swoich formach posiada swój wymiar eklezjalny. Pamiętajmy o tym. Życie konsekrowane we wszystkich swoich formach posiada swój wymiar eklezjalny, którego elementem nieodłącznym jest misja, czyli świadectwo. Bo Kościół jest posłany do świata. Mówimy, że jest z natury misyjny. I teraz powołanie do życia konsekrowanego wypływa z wnętrza Kościoła. Nie gdzieś tam na obrzeżach, poza kontekstem Kościoła. Ono się dokonuje w Kościele i dokonuje się za jego pośrednictwem. Przypominam sobie w tym momencie pewien wykład, o który mnie poproszono 12 lat temu. Mianowicie temat był taki, żebym pokazał wizję Kościoła po Soborze Watykańskim II w kontekście roli świeckich. I nieźle się tam nagłowiłem przed tym, bo to była taka pokusa, kiedy zgromadziły się wszystkie środowiska ludzi świeckich, które się zajmowały nową ewangelizacją, żeby pokazać ich miejsce. No, kiedy zacząłem badać ten temat i sięgnąłem do trzech adhortacji apostolskich, Christi Fidei Laici, Vita Consecrata i Pastores da Bohobis, ukształtował się obraz Kościoła, w którym nie mówi się, bo w waszych tych wytycznych także jest mowa o stanie życia w Kościele, prawda? Stan życia w Kościele, stan wdów, stan dziewic, stan świeckich, stan osób konsekrowanych, stan tych, którzy mają udział w kapłaństwie Chrystusowym, w hierarchicznym posłudze i tak dalej. Mówi się o stanach bycia w Kościele. Ale to nie jest tak. To są także stany życia Kościoła. Nie tylko w Kościele, ale to są stany życia Kościoła i nigdy nie są brane indywidualnie. Trzy stany życia Kościoła, w którym Kościół się realizuje, które są komplementarne. Świeccy, duchowni, konsekrowani. I trzy formy życia, które odpowiadają tym stanom, które są komplementarne. I ja o tym dzisiaj mówię, żebyśmy patrzyli na swoje miejsce i swoją posługę w kontekście całego Kościoła jako osoby, które dopełniają coś. I zawsze razem. To taka mała dygresja. Nie wracam do tego. W każdym bądź razie, kiedy mówimy o misji Kościoła i o naszej misji, którą się realizuje w Kościele przez Kościół, o świadectwie, to chcę powiedzieć, że ta misja ma swoje imię. To jest więź z tym, który nas posłał. No jest precyzyjnie zdefiniowana. Misja, o której mówi Kościół, i misja, która jest nam zlecona, w tym wypadku mówimy o ewangelizacji poprzez życie konsekrowane, to jest nasza więź z tym, który nas posłał, z Chrystusem zmartwychwstałym i więź z Kościołem. Dlatego, proszę Państwa, to słowo misja, posłanie odnosi się do bardzo ważnego wydarzenia z punktu widzenia historii zbawienia. Do posłania Syna przez Ojca dla zbawienia świata. Ewangelia Jana 3,16 mówi, że Bóg tak umiłował świat, że Syna swojego dał posłom. Ale co mówi Jezus na temat swojej misji i posłannictwa? Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Widzimy, że Chrystus objawia i dokonuje, realizuje swoją misję, pokazując we wszystkim swoją jedność z Ojcem. I to jest dla nas klucz do interpretacji naszej obecności, powołania i misji. Ukazać więź, jaka nas łączy z tym, który nas posłał. Z Chrystusem i Kościołem. I odnosząc to do życia konsekrowanego, do owego posłania, na to zwracam uwagę i to podkreślam, nie należy tego posłania interpretować, podkreślając jedynie aspekt praktyczny misji, czyli zaangażowanie działania. On jest obecny. Ale nie możemy myśleć o tym w taki sposób, że powołaniem do życia konsekrowanego, czyli osób żyjących konsekracją, jest jedynie, powiem to tak, misja aby, w sensie funkcji do spełnienia. Jakby osoby konsekrowane miały jedynie zadania do spełnienia, obowiązki i dzieła do zrealizowania. Jakby misja polegała jedynie na tym. To jest obecne, ale nie jako priorytet. Bardzo ważne. Świadectwo, o którym w Dziejach Apostolskich 1:8 czytamy tak. Jezus mówi, będziecie moimi świadkami aż po krańce ziemi. Ale żeby dać to świadectwo, trzeba być jedno z tym, o którym świadczymy. I tutaj na pytanie, co to znaczy świadczyć i kim jest świadek, trzeba odpowiedzieć tak. Świadek jest tym, który przeżył, czyli doświadczył osobiście tego, o czym świadczy. I dlatego może o tym opowiedzieć. Ponieważ to przeżywa i przeżył. Świadek jest nosicielem pamięci. Jeżeli trzeba coś przywołać i powiedzieć, jak to było, to wzywamy świadka. To jest nosiciel pamięci. Historyczny także. Ten element jest bardzo ważny, bo dzisiaj się żyje w społeczeństwie, które traci pamięć. Młode pokolenia mają zerwaną pamięć historyczną, ale także zerwaną pamięć tradycji wiary. Tego już nie ma. Dzisiaj się żyje ad hoc. Już chwilą obecną. Świadek jest tym, który wzbudza pytania. Jego życie wzbudza pytania. Bardziej niż udziela odpowiedzi. To jest ten wymiar prorocki, o którym pewno rozważacie często. Świadek jest osobą, która po prostu swoim życiem ukazuje inność chrześcijańską. Inność chrześcijańską. To dawanie świadectwa jest obowiązkiem chrześcijan wobec świata. Bądźcie zawsze gotowi do obrony, czyli dodania odpowiedzi wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która was jest. 1 Piotra 3,15. To jest nasza rola. I tutaj jest mowa o każdym. kimkolwiek, kto się tego domaga. Ponieważ każdy człowiek, ktokolwiek, kimkolwiek jest, on ma prawo do tego, żebyśmy udzieli wyjaśnienia, uzasadnienia, prawo do odpowiedzi z naszej strony, jako osób konsekrowanych, na pytanie, dlaczego wiedziesz takie życie? Dlaczego akurat wiedziesz takie życie, a nie inne? Dlaczego wybrałeś to życie? Jak to jest możliwe, że jesteś zdolny tak żyć? W co wierzysz? Czego oczekujesz na przyszłość? Na co masz nadzieję? Widzicie, ludzie mają prawo do odpowiedzi z naszej strony na te pytania. Ale te pytania trzeba wzbudzić. Trzeba wzbudzić. Właśnie stylem życia. I tutaj podkreślam, że ta misja i posłanie jest świadectwem wiary o tym, który nas wybrał i powołał. I to świadectwo ukazuje naszą więź z tym, który nas posyła, czyli z Panem, z Chrystusem Zmartwychwstałym, ale także z Kościołem. Jest to nasza misja, jest ona odpowiedzią wobec Chrystusa, wobec Ewangelii, wobec tajemnicy naszego powołania, czemu jako osoby konsekrowane chcemy być wierni aż do śmierci. Usque ad mortem. Aż do śmierci. To jest perspektywa, w której ustawiamy siebie, naszą konsekrację w kontekście ewangelizacji. Więc to świadectwo jest odpowiedzią osoby konsekrowanej wobec Pana, który powołuje i posyła, ale powtarzam, w Kościele i przez Kościół. I przez Kościół. Wniosek, jaki z tego płynie, jest taki, że naszą misją w ewangelizacji na tym etapie Kościoła jest przede wszystkim ukazać ludziom więź z tym, który nas wybrał i posłał. Więź z Chrystusem. To jest nasza misja. To jest kluczowy element naszego świadectwa. Z Chrystusem, który żyje w Kościele, a więc z Jego ciałem i z Kościołem, bo dokumenty określające nasz stan życia konsekrowanego precyzują to bardzo jasno. Ukreślające. To jest nota macierzysta wdowy czy dziewicy konsekrowanej. I ustawiają także relacje z biskupem w tym kontekście. Czyli mówiąc inaczej, próbując odpowiedzieć praktycznie na pytanie, co życie konsekrowane wnosi swoją obecnością do nowej ewangelizacji, czy też indywidualne formy życia konsekrowanego, trzeba stwierdzić po pierwsze, że pytanie o obecność indywidualnych form życia konsekrowanego w nowej ewangelizacji jest pytaniem o ich obecność w Kościele. Pamiętajmy. Dlatego, że nowa ewangelizacja jest tożsama z misją Kościoła i wyraża misyjną naturę Kościoła. Ale tę obecność musimy określić. I żeby ją określić, ja zwracam uwagę tutaj na dwie rzeczy. Mówimy o obecności indywidualnych form życia konsekrowanego w ewangelizacji, czy też w nowej ewangelizacji w Kościele przez Kościół. Po pierwsze, chodzi o to, żebyśmy wzięli pod uwagę ewangelizację w tym, co jest właściwe dla mojego stanu, i poprzez to, co jest właściwe dla mojego stanu, żeby się nie rzucać na wszystko, co jest nową ewangelizacją. Musimy wziąć pod uwagę to, co jest właściwe dla mojego stanu i poprzez to, co jest właściwe dla mojego stanu. I po drugie, udział w zorganizowanych formach ewangelizacji, które istnieją w Kościele, które akceptuje i zaleca biskup. To są te dwie rzeczy. Ewangelizację w tym, co jest właściwe dla mojego stanu, jako dziewicy konsekrowanej, wdowy konsekrowanej, że wdowca, że pustelnika. Chciałem się tutaj odwołać do przykładów biblijnych. Po prostu tak tylko kilka zdań. Ale te wybrane przykłady, one się odnoszą do ludzi, którzy są określani w Biblii i też w tradycji Kościoła jako ubodzy Jahwe. Ubodzy Jahwe, czy też reszta Izraela, ludzie prości, ludzie biedni, może nawet niewykształceni, różne kategorie osób, o których ojcowie Kościoła mówią, że się stali jako konsekrowani eunuchami dla Królestwa Bożego. Tak mówi tradycja o osobach konsekrowanych, wiecie o tym dobrze. Stali się eunuchami dla Królestwa Bożego. Wiemy, że eunuch nie potrafi fizycznie przekazać życia. Czyli co? Naprawdę nic jego życie nie wnosi? Spójrzmy na starca Symeona, człowieka prawego i pobożnego, wdowca. Ewangelia mówi, to jest Łukasz 2,26, że ten stary człowiek stwierdza przed swoją śmiercią, że obietnica, jaką mu Bóg złożył, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego, wypełniła się właśnie wtedy, gdy ujrzał Mesjasza, którym jest Jezus Chrystus. A ponieważ go ujrzał, a pamiętajmy, że widzenie w Biblii to nie jest fizyczne widzenie Boga, tylko widzenie sercem, czyli wiara, człowiek kroczy, jak mówi Paweł do Koryntian, nie dzięki widzeniu, że ja widzę Boga i idę za Nim, ale dzięki wierze, ponieważ ujrzał i uwierzył w Jezusa Chrystusa, może umrzeć. I daje świadectwo odwagi przed śmiercią. Teraz, o władcu, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według Twoich słowa, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, ktoś przygotował dla wszystkich narodów. Widzicie, to jest wiara. I to jest świadectwo, o którym mówiłem wcześniej. Wolne od lęku przed śmiercią. Wolne od lęku przed śmiercią. I mamy ten przykład biblijny. Mogę umrzeć bez lęku, ponieważ moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, czyli Jezusa Chrystusa. I my mamy pomóc ludziom uwolnić się od lęku przed śmiercią. To jest świadectwo, które ewangelizuje. Nie chcę nikomu dokładać lat. I nie, to jest moją intencją. Dzisiaj jest też Dzień Kobiet, więc może nie wypada nawet. Ale chociażby te dokumenty, które przejrzałem na Waszej stronie, co mi ogromnie pomogło i gratuluję takiej strony. One w tych opisach praktycznie, jeśli chodzi o dziedzice konsekrowane i wdowy konsekrowane, wprowadzają jedną zasadniczą różnicę, którą jest wiek. Reszta jest mniej więcej podobna, jeśli chodzi o oddawanie świadectwa. I z racji wieku inni będą na nas patrzeć, domagając się tego świadectwa. Jak ów stary Symeon. Drugi przykład. Anna, wdowa prorokini, 84 lata, która się nie ostawała ze świątynią, służyła Bogu w postach, modlitwach dniem i nocą i sławiła Bogu i mówiła o Nim, czyli o Jezusie, wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy. Również Ewangelia Łukasza, rozdział 2, werset 36 następny. Głosiła, modliła się praktycznie każdy ten Symeon. Tu jest pokazane świadectwo. Jeśli przebywała w świątyni, to na pewno jest element czystości, bo w świątyni nie mógł wejść ktoś, kto był nieczysty, nie mógł stanąć przed Bogiem. Możemy to rozwinąć. Mamy służbę Bogu w postach i modlitwie. Są te elementy właściwe. Prawda? I ustne świadectwo ogłoszenia Chrystusa, jeśli ktoś na tym bazuje. Potem jeszcze jeden przykład i będziemy zmierzać ku zakończeniu. To są zalecenia świętego Pawła jako wskazówki duszpasterskie do Tymoteusza dotyczące wdów. Ale możemy to odnieść również do wieku. Pierwszy Tymoteusza, rozdział 5, werset 3-16. Ja tylko zacytuję króciutko. Tam Paweł pisze o opiece i pomocy dla nich i o ich posłudze w Kościele. I mówi tak. Miej we czci te wdowy, które są rzeczywiście wdowami, czyli nie mają nikogo, są ubogie. Nie mają po prostu bacia. Do spisu, czyli na tę listę, należy wciągnąć taką wdowę, która ma co najmniej lat 60, była żoną jednego męża, a więc wierność. Ma za sobą świadectwo o takich dobrych czynach, że dzieci wychowała, czyli przekazała życie i wiarę. Potem, że była gościnna, że obmyła nogi świętym, to jest służba wiernym. Że zasmucony przyszła z pomocą, czyli pocieszała. Że pilnie brała udział we wszelkim dobrym dziele, które Bóg nakazuje, a Kościół zaleca i organizuje. Jeżeli zaś któraś wierząca ma u siebie wdowy, niechże im przychodzi z pomocą, nie obciąża Kościoła, by Kościół mógł przyjść z pomocą tym, które są rzeczywiście wdowami. Teraz zobaczcie, możemy z tego wyciągnąć jakiś program ewangelizacji, z tych zaleceń już pasterskich. Jest mowa o świadectwie. Franciszek na to kładzie akcent. Jest mowa o wierności, która dzisiaj jest niesamowitym świadectwem w kontekście rozpadających się małżeń. 40% związków małżeńskich w miastach, czytałem, ostatnio się rozpadło w tym roku. 40%. Sięgając kilka lat do tyłu, jest o 60% więcej niż było. A więc wierność to jest świadectwo i ewangelizacja. Mamy przekaz życia i wiara, wychowanie dzieci, pocieszanie, pomoc ludziom wierzącym i tak dalej. Więc widzicie, to jest program ewangelizacyjny, zadania dla wdów konsekrowanych, które mogą swoim doświadczeniem płynącym z wieku służyć młodszym w tym, co przeżyły jako wierzące żony i matki, sąsiadki, kobiety, wiary. Kobiety wiary. Do takiej formy ewangelizacji w Kościele i świecie nie potrzeba szczególnej misji. Ona płynie z chrztu, pokazy są na bieżąco. No, mamy też słowa, które Paweł kieruje, mówiąc, że starsze kobiety w ogóle powinny uczyć młodsze, jak mają kochać mężów, wychować dzieci i tak dalej. Zostawiam przykład Maryi, który jest sztandarowy i bardzo rozbudowany, ale to jest przykład życia, świadectwa i posługi dziewicy konsekrowanej. Dziewicy konsekrowanej, która o dziwo żyła w małżeństwie i w rodzinie. i potem gwałtowo. Warto byłoby przygotować taką konferencję, właśnie widzicie, w oparciu o ten przykład. Praktycznie, teologicznie i w odniesieniu tutaj do nas. Drugi punkt, którym zakończymy moje rozważanie, czyli udział indywidualnych form życia konsekrowanego w zorganizowanych formach ewangelizacji, które są w Kościele. To jest trudniejszy problem. Dlatego, że nie możemy nikogo do tego zmusić. Nie możemy narzucić nikomu udziału właśnie w takich formach ewangelizacji, bo tutaj trzeba rozeznać własny charyzmat, dar i predyspozycje. Trzeba wziąć pod uwagę przygotowanie, decyzje i posłanie ze strony biskupa. To wszystko jest zależne od tego, na jakim etapie w ogóle jest nowa ewangelizacja w danej diecezji. Inicjatywa może jednak być zarówno od biskupa, jak i od samej osoby zainteresowanej. Jest wiele grup wspólnot, ruchów i stowarzyszeń katolickich, które praktycznie realizują wezwanie do nowej ewangelizacji diecezji charyzmatem i mają programy do tego. Powiedziałem Wam, że sam żyję w takiej wspólnocie, która od 1993 roku zajmuje się ewangelizacją. Mamy swój program rentoryzmicznie, mamy ośrodek, wyjeżdżamy itd. Ale to jest dar, który rozeznajemy jako właściwy charyzmat naszej wspólnoty. Tego nie można narzucić nikomu. Mamy jedną dziewicę konsekrowaną, która żyje prywatnymi ślubami, jest członkiem stowarzyszenia i bierze udział w formacji się angażuje. To jest jej wybór i jest to możliwe. Wiem, że w gronie właśnie dziewic konsekrowanych jest jedna pani z Perlina, która również, Anna Maria Kolberg, jest zaangażowana w nową ewangelizację, więc widzicie, że to jest możliwe. Biskup zlecił i seminarium i od telefonu, to jest możliwe, ale trzeba odkryć swój charyzmat. I ja tutaj chciałem podać tylko dwie uwagi, które wydaje mi się, że są bardzo znamienne, bo we wskazaniach duszpasterskich dotyczących stanu dziewic i stanu wdów jest powiedziane, że dziewice i wdowy konsekrowane prowadzą indywidualny tryb życia w świecie, nie podlegając żadnym strukturom życia wspólnotowego. To jest coś, co jest wasze. I tak to wygląda, prawda? I chociaż formalnie nie wiążemy się z żadną formą życia wspólnotowego, bo wspólnotą jest Kościół lokalny, to osobiście jednak sądzę, że zaangażowanie apostolskie w te formy ewangelizacji zorganizowanych w diecezji wymaga jednak związania się z jakąś formą posługi już istniejącą, która jest zalecana przez biskupa. I wymaga również formacji do tej posługi. Inaczej nie jest to możliwe. Możliwości są różne, ale to biskup diecezji określa i akceptuje formę i praktyczny sposób tej posługi. Z pewnością to, podkreślam bardzo mocno, należy dzisiaj ewangelizować również życie konsekrowane. Z pewnością. Należy ewangelizować życie konsekrowane, widzicie. Czyli doprowadzić do tego spotkania, do nowego spotkania z Chrystusem Zmartwychwstałym, żebyśmy chcieli się tym dzielić. To nie ulega dyskusji. Druga moja uwaga jest taka. To jest przeakcentowane, ale akcentuję to w sposób świadomy, jako pewną inspirację do dyskusji i do waszych prac później. Tuż zauważmy, że kiedyś w Kościele, jak tu zacytowałem Słowo Boże, wybierano wdowy i wciągano do spisu te osoby przede wszystkim, żeby się nimi opiekować. Taka wdowa czy osoba konsekrowana miała swoją odpowiedzialność w Kościele. Były też diakonizmy. Ale pierwszym jakby duchem było to, że Kościół brał jako wspólnota i tu biskup na siebie odpowiedzialność za te chrześcijanki, którymi się nikt nie zajmował. Taki był początek, jeden z tych ważnych elementów. Bo tak było również w Starym Testamencie. Bóg jest obrońcą sieroty, wdowy i tak dalej. Nowy Testament to potwierdza. Dzisiaj to jest właśnie to przerysowanie z mojej strony jako pewna inspiracja. Niejako odwróciliśmy rolę. I kiedy dzisiaj rozważamy ten temat o obecności życia konsekrowanego w ewangelizacji, czyli zaangażowaniu misji, to podskórnie, ksiądz biskup daruje to, co powiem teraz, ale podskórnie szukamy odpowiedzi i pomocy także dla odpowiedzialnych kościelnych w wypadku biskupów, co z nimi zrobić. I tego się nie trzeba bać, naprawdę. Bo to nie ubliża wam ani nikomu. Co rzeczywiście mamy z tym zrobić? Prawda? Co z nimi zrobić? I trzeba na to odpowiedzieć praktycznie. Ale odwróciliśmy rolę, bo wydaje się, że chcemy się posługiwać tymi formami w swoiście pojętym dobru Kościoła, którym jest misyjność czy aktywność. I darujcie to określenie, są takie tendencje, żeby uczynić z tych osób aktywistki religijne. a nie zbawienia. Aktywisty religijni, bojowników religijnych. Czasem my to odkrywamy coś zupełnie głębszego. A kultura współczesna również przenika do mentalności Kościoła, bo widzimy, że w świecie dobre i wartościowe jest to, co jest użyteczne. To, co jest pożyteczne. I stąd poszukiwania zadań i aktywności duszpasterskich dla każdego. I oczywiście, żeby był dobrze zrozumiany. Trzeba dać pole pracy we wspólnocie Kościoła każdemu, ale przede wszystkim musimy pokazać, że w Kościele wartość szczególną ma to, co nie ma wartości w oczach świata, bo jest bezproduktywne. A takimi są ubodzy jachwy. Takimi są ubodzy jachwy. I to jest świadectwo. Teraz już naprawdę kończę. I to przed czasem, ekscelencjo. Chrystus, Syn Boga Żywego, przemawia do ludzi jako człowiek. Przemawia Jego życie, przemawia Jego człowieczeństwo, przemawia Jego wierność prawdzie, przemawia Jego miłość wszystkich ogarniająca. I Kościół żyje tą tajemnicą, czerpie z niej i tę tajemnicę chce przybliżyć ludzkości. To jest ewangelizacja. Paweł VI wyjaśnia to, że pierwszym środkiem ewangelizacji jest świadectwo życia autentycznie chrześcijańskiego. Życia wiernego Panu Jezusowi. Życia naznaczonego ubóstwem, wdzięcznością, świętością, wolnością. Życia, które jest uzasadnione przez motywy nadziei. Mamy nadzieję. I sądzę, że to są właśnie elementy konstytutywne dla obecności indywidualnych form życia konsekrowanego w nowej ewangelizacji. I w świetle tego, co zostało powiedziane, może warto w dalszych Waszych pracach ocenić w skali ogólnopolskiej, jak wygląda również formacja do nowej ewangelizacji, jak wygląda posługa ewangelizacyjna osób żyjących indywidualnymi formami konsekracji, rzeczywiście, co z nimi zrobić i co oni mają robić, ale sądzę, że jest to już temat do dyskusji w tak reprezentatywnym gronie. Dziękuję bardzo.